Słuchają Państwo Radia Lublin, 11 minut po godzinie 10.
Razem czy osobno?
Razem czy osobno, nasz comiesięczny cykl, w którym spotykają się związkowcy i pracodawcy, a ściślej reprezentanci obu grup zawodowych, by podyskutować o sprawach, które dotyczą rynku pracy, ale nie tylko, bo rozmawiamy o zawsze szerszym kontekście tego wszystkiego, co dzieje się i na Lubelszczyźnie, a także odnosimy się do tego, co dzieje się w kraju, ba, sięgamy i dzisiaj chyba też tak będzie do tego, co w Europie i dlaczego jest to ważne również z punktu widzenia polskiego rynku pracy. Ja nazywam się Jacek Bieniaszkiewicz i w Państwa imieniu pozwolę sobie przedstawić naszych dzisiejszych gości. Dr Marek Chmielewski, Zarząd Regionu Solidarności.
Dzień dobry Państwu w ten przedostatni karnawałowy weekend.
Dariusz Odłoski, prezes pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od sprawy, która dotyczy bezpośrednio obu stron naszej dzisiejszej rozmowy, czyli stosowania stawki 13 zł jako minimalnej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Mieliśmy okazję już mówić, że Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrole dotyczące tego, na ile w dalszym ciągu funkcjonują patologie na rynku pracy. Blisko 60 inspektorów PIP-u jako zadanie priorytetowe ma sprawdzanie, czy minimalna ta 13-złotowa brutto, oczywiście stawka godzinowa, jest wypłacana, a ona obowiązuje, przypomnę, od 1 stycznia. Akcja ma uświadomić, że za pracę lub świadczenie usług należy wypłacać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Cytuję tutaj wypowiedź szefa PIP-u. No i tak, właśnie po pierwszych wypłatach, czyli w lutym, ruszyły te pierwsze kontrole. Są typowane firmy do sprawdzenia. I tutaj PIP liczy na pomoc związków zawodowych, głównie Solidarności, które już taką pomoc w wykrywaniu patologii zadeklarowało. Panie Marku, Pana wywołuję do tablicy, bo na stronach również Lubelskiej Solidarności pojawiła się informacja o tym, że wśród różnych firm z całego kraju zdarzają się też przypadki właśnie z województwa lubelskiego. Podobno nawet skazany był KRS, ale nie na stronach, tylko do wiadomości PIP-u.
Pewnie w każdym województwie, też bez wielkich obaw, panie i panowie, nasi słuchacze, ale cele także dodatkowe, inne. Po pierwsze, promowanie pewnej informacji wśród pracowników i społeczeństwa. To też jeden z celów. Dwa, powiedziałbym trochę też, drugi cel, zaktywizowanie w takim pozytywnym sensie tak ważnej instytucji, jaką jest Inspekcja Pracy, ponieważ troszeczkę jakoś tak zachowawczo przez ostatnie lata potrafiła się zachować owa instytucja. A trzeci też, myślę, bardzo ważny cel, to jest w ogóle monitorowanie wprowadzania tego. No, mają prawo się zdarzać. Ja nie mówię, że pochwalam te rzeczy. Pewnie tak trzeba. Pracodawcy też stopniowo myślę, że do tego jakoś tam się przyzwyczają. Pewnie za jakiś czas akcja się zakończy i ilość patologii może spadnie, bo tak naprawdę chodzi o porządkowanie. Po pierwsze stosowanie prawa, po drugie trochę ograniczania tak zwanej szarej strefy.
W przypadku akurat tych przykładów pokazywanych na stronach Solidarności była mowa o tym, że w wielu przypadkach te najniższe stawki, niższe niż 13 zł brutto, proponują zatrudnianym firmy państwowe, samorządowe. I to jest patologia, no moim zdaniem, największa.
Jest to patologia, ale myśmy mieli do czynienia z tym już wcześniej przy monitorowaniu tego, jak wprowadza się nowe zasady w zamówieniach publicznych. Więc to także się zdarzało. Też mieliśmy tak zwane żółte kartki czy czarne listy dla firm publicznych, które w zamówieniach uwzględniały złamanie prawa, mówiąc wprost, czy zasad przyjętych ustawowo.
Panie Darku?
Jak najbardziej uświadamianie jest pożądane, bo wszyscy zmierzamy do tego, żeby zasady wolnej konkurencji były przestrzegane.
Uczciwe.
I uczciwe. Również na tym rynku pracy i chcemy też cieszę się, że pan redaktor zauważył, że jest to zjawisko nie dotyczące jakiejś wybranej grupy pracodawców, tylko pojawia się również i w sektorze i instytucji samorządowych i rządowych też mieliśmy takie sygnały. Natomiast z całą pewnością nie należy na to patrzeć jak na zjawisko jakieś masowe. Są to po prostu przypadki, które należy wyeliminować. Tak jak pan Marek powiedział, za jakiś czas o tym zapomnimy.
Inspektorzy, którzy mają kontrolować przypadki łamania prawa, które mają wykrywać przypadki łamania prawa, jak twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy, mają doświadczenie i instrumenty, które umożliwiają ujawnienie wypłat pod stołem przy zaniżaniu faktycznej liczby godzin pracy i to bez obciążeń składkami i podatkami. Analizują grafiki, rozkład czasu wykonywania obowiązków czy usług, no i porównują do liczby zatrudnionych. To także ma związek z zamówieniami publicznymi i to bardzo ścisłe.
No ma, no ale to szanowni słuchacze, chodzi o to, żeby była uczciwa konkurencja. Pan Darek to powiedział trafnie. Uczciwy, normalnie funkcjonujący przedsiębiorca. Nie może być niekonkurencyjny, bo będzie w sposób oczywisty wtedy, kiedy jeszcze obciążając system jeszcze na dodatek emerytalny, zostawiając tych ludzi za 15-20 lat z jakimiś groszowymi świadczeniami emerytalnymi. To są przecież naczynia połączone i z tą patologią generalnie trzeba walczyć, żeby uczciwie powiedzieć też. W innych krajach także to się zdarzało i pewnie i teraz zdarza, bo sami znamy przekazy naszych obywateli, naszych znajomych, którzy potrafili pracować na czarno także i w krajach, w Niemczech nawet.
Ja tylko bym ostrzegał przed tym, żebyśmy nie upatrywali rozwiązania w represyjności systemu. Dokładnie. Tylko bardziej w uświadamianiu, ponieważ to, co pan redaktor wspomniał, że gdzieś tam znajdą inspektorzy metody, żeby ujawnić tą szarą część, czy czarną część wynagrodzeń, to chciałem powiedzieć, że to jest bardzo trudne i musielibyśmy Inspekcji Pracy dać bardzo dużo narzędzi, również takich operacyjnych i w jakim celu, żeby ujawnić, że gdzieś dwie strony się dogadały i sobie coś tam przekazały pod stołem. Zwiększajmy świadomość i pracowników, i pracodawców i to wyeliminujemy. Jeżeli obciążenia pozapłacowe nie będą tak duże i nie, a co ważniejsze, nie będą rosły, to zmniejsza się cały czas skłonność właśnie do takich zachowań i przy wzroście świadomości pracowników i pracodawców ona ma tendencje zmniejszające się i szanse na wyeliminowanie takich sytuacji. Chociaż w jakimś marginalnym stopniu one zawsze występują w każdym kraju i nie łudźmy się, że my doprowadzimy do tego, że w Polsce będzie stan idealny.
Przejdźmy od razu do kolejnego tematu, też związanego z płacami. Otóż, jak czytamy, prawdopodobnie jeszcze w 2017 roku zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony do połowy wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli do kwoty 1000 zł brutto. To będzie wymagało nakładów rzędu 500 milionów złotych z funduszu
maksymalnie
pracy. Tak. To szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Przypomnę, że w tej chwili minimalne wynagrodzenie wynosi od stycznia 2000 zł. 1000 zł brutto dla bezrobotnego.
No i tutaj ja sobie pozwolę to skomentować, że fajnie to zabrzmiało, bo bezrobocie maleje i 500 milionów to się wydaje niedużo, ale konia rzędem temu, kto wskaże, pokażcie mi, panowie, gdzie są te źródła, gdzie w budżecie są te pieniądze i jakie zamierzamy zarobić, skoro sygnał wysyłamy taki, że coraz bardziej się może opłacać nie pracować, biorąc pod uwagę jeszcze różne inne transfery socjalne, czy 500+, czy cała osłona socjalna ośrodków pomocy społecznej może powodować, że niektórym po prostu się przestanie opłacać pracować.
Błędna teza, panie i panowie. naprawdę konia z rzędem temu, który w szczególny sposób chce się ubiegać o to, czy starać o to, żeby się znaleźć w sytuacji biorcy przez kilka miesięcy zasiłku dla bezrobotnych. To po pierwsze. Po drugie, no jakiś margines patologii, także i w krajach, we wszystkich krajach europejskich są ludzie, którzy w jakiś tam sposób starają się system wykorzystać i różnych świadczeń publicznych i sobie z tego w tych warunkach jakoś tam funkcjonują. Ale nie patrzmy na to, na margines właśnie, jak mówiliśmy przy wcześniejszym problemie 13 zł. Druga istotna kwestia, urealnienie. Jeśli podnosimy płacę minimalną, jeśli podnosimy rentę i emerytury minimalne, musimy też urealnić o dosłownie tam 100 kilkadziesiąt złotych wysokość zasiłku dla bezrobotnych.
No, ja przypomnę,
zastanówmy się nad rzeczą jedną. Dobra, już kończę.
Tylko stawki. Obecnie wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 831 zł przez pierwsze 3 miesiące, 652 przez kolejne.
Właśnie. To zastanówmy się nad jednym. To jest nazwa zasiłek dla bezrobotnych. Dobrze, no to zmieńmy, idąc tokiem myślenia superoszczędnościowego. Nazwijmy to dodatkiem dla bezrobotnych i koniec, kropka. Nie mówmy o tym, że jest to jakaś forma pozwalająca w miarę cywilizowany sposób przeżyć okres poszukiwania pracy. I tyle.
Panowie, ja to rozumiem, tylko jestem przedsiębiorcą, ja się patrzę na to, skąd wziąć i się dziwię trochę panu Markowi, bo reprezentuję jakby nie było pracujących, którzy się będą musieli na to złożyć. No i w każdym wypadku uważam, że sygnał wysyłany, że zwłaszcza w naszym społeczeństwie, gdzie jesteśmy w Unii Europejskiej państwem, gdzie najmniejsza grupa pracujących pracuje na największą grupę korzystających właśnie z transferów tych socjalnych, to trzeba zastanawiać się, jak zwiększyć produktywność, jak zwiększyć udział pracujących, a nie wysyłać sygnały.
Właśnie,
ja mówię tylko o tym odbiorze takim społecznym. No, pracujący znów zostaną obciążeni tymi nieaktywnymi.
Naprawdę rośnie, spada bezrobocie, rośnie zatrudnienie. Niewiele może, ale jednak rośnie, więc popatrzmy wokół siebie. Czy znamy kogoś na dzisiaj, kto bierze zasiłek dla bezrobotnych? To naprawdę dzisiaj przy jednak trochę znacznej ilości ofert pracy, tak, która jest. Dla mnie to jest urealnienie, a nie chcę się wypowiadać za ekonomistów i finansistów, którzy mam nadzieję, że wiedzą, gdzie umieścić w budżecie te kilkaset milionów.
Stanisław Szwed, wiceminister resortu rodziny, tłumaczył, że do zasiłku uprawniona jest mała liczba osób, bo to ma być na pierwszy okres na wsparcie dla osoby, która straci pracę.
No taki jest cel zasiłku dla bezrobotnych, dlatego jeśli on ma zostać zasiłkiem pozwalającym przeżyć, nie może mieć formy dodatku. Dodatku do czego? Do świadczeń z pomocy społecznej?
I tak szukamy innej pracy bardzo często. To ankieta portalu Golden Line. Szukamy innej pracy, bo w 72% ankietowani wskazywali, że oczekują wyższego wynagrodzenia. Ale na kolejnych dwóch miejscach znalazły się umowa o pracę. Ponad 1/3 właśnie tego by oczekiwała, ale z kolei prawie dokładnie taka sama liczba osób procentowo, 33 dokładnie, to są ci, którzy oczekują elastycznego czasu pracy. Może to jest punkt wyjścia do szerszych rozważań na temat tego, czy nie należałoby zmienić system w ogóle zatrudniania u nas. Już nie mówię o umowach o pracę w tej chwili, tylko o to, żeby pozwolić ludziom pracować na zasadzie zadaniowej.
I ja potwierdzam, że taka forma porozumienia między pracodawcą a pracownikiem coraz częściej ma miejsce, bo z jednej strony nie ma sensu blokować aktywności pracownika, kiedy firma nie potrzebuje tego pracownika. Z drugiej strony bywa, że on jest potrzebny w innym czasie. Już tutaj regulacje w kodeksie pracy wyszły naprzeciw, że można rozliczać godziny, chociażby te godziny nadliczbowe w dłuższych okresach rozliczeniowych, ale tutaj bardziej chodzi o taką elastyczność, chociażby związaną z organizacją pracy, bo nam się często wydaje, że wydajność pracy, czy w ogóle wydajność gospodarki w Polsce, to podniesiemy poprzez, nie wiem, szybsze tempo pracy, że będziemy więcej, ciężej pracowali, a to olbrzymie rezerwy właśnie tkwią w organizacji pracy i właśnie w tych elastycznych formach chociażby rozliczeń pracy, motywowania pracy. I to są chociażby praca zadaniowa, czy już zapomniana praca akordowa, która pozwala wykonywać pracę do realizacji pewnego zadania, a po realizacji zadania może nastąpić przerwa, która rekompensuje właśnie nadmiar pracy przy tych zwiększonych zadaniach akordowych.
Pan Marek kiwa głową, nie wiem, dlatego, że pamięta te czasy.
Pamiętam,
akord,
no, mam swoje lata. I oczywiście pamiętam, pierwsza podstawowa rzecz, by płaca była godziwa. Ale nie unikniemy też od czegoś takiego, że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa i pewności, stabilności. I część ludzi nie ma charakteru nomadów, którzy się będą przemieszczać, zmieniać miejsca pracy kilka razy w przeciągu jakiegoś czasokresu. Są ludzie, którzy chcą stabilności, przewidywalności, spokoju. I musimy to też w pewnym sensie uszanować. A więc wypadkowa tych zachowań.
Dlatego mamy różnorodny rynek pracy.
Dokładnie. I bardzo dobrze. Dwa. Dla ludzi, którzy się chętnie przemieszczają, bardzo dobrze, że tworzy się formy prawne. Ale pamiętajmy o tym, że zwłaszcza młodzi ludzie, potrzebując stabilizacji, potrzebują rodziny, mieszkania, rzadko są w stanie to uczynić w oparciu o środki własne, a czasami i rodziny. I tutaj w takim razie muszą być inne instrumenty możliwości korzystania z kredytów, pożyczek, tam gdzie nie ma formy na przykład stałej pracy. Tak? A więc muszą być tutaj też, jeśli to jest zgoda stron, musi być też instrument na rynku finansowym, który pozwalałby komuś wziąć kredyt, pożyczkę na mieszkanie na przykład.
Wtedy te koszty rosną, bo jeszcze wchodzi w grę sprawa ubezpieczenia takiego kredytu. I nie ukrywajmy, że...
No ciężko się rozmawia w banku komuś, kto pracuje, ale komuś, kto powiedzmy nie ma konkretnej umowy o pracę. Trudniej się rozmawia, no. Może macie inne doświadczenia.
Elastyczne formy zatrudnienia to nie są niestabilne warunki pracy, bo my tu mylimy pewne rzeczy, że od razu się wydaje, że taka osoba nie ma umowy stałej o pracy. To jedno z drugim nie musi i często nie idzie w parze, ponieważ system pracy zadaniowej czy akordowej wcale nie stoi w sprzeczności z kodeksem pracy, wręcz przeciwnie. Tam dalej muszą być honorowane zasady płacy minimalnej, a mało tego, one w odróżnieniu od takiej pracy niepowiązanej z wydajnością, z organizacją pracy, z lepszym zarządzaniem czy planowaniem jej, dają możliwość tym bardziej przedsiębiorczym, kreatywnym pracownikom zarobienia dużych pieniędzy i dania sobie właśnie szansę na poprawienie swojego życia, swojej nawet zdolności kredytowej.
Panie prezesie, a jak się ma telepraca? Czy to było przecież wyjście w kierunku osób, które na przykład wychowują dzieci? Czy to się sprawdziło? Czy to w dalszym ciągu margines?
Raczej margines.
Też uważam, że to jest margines, chociaż na pewno jest grupa pracowników, która z tej formy korzysta. Weźmy pod uwagę, że Lublin swego czasu reklamował się jako miejsce, gdzie takie usługi mogą być lokowane, gdzie
nawet
zachęcaliśmy
administracji publicznej.
Zachęcaliśmy inwestorów, żeby tutaj lokowali takie centra obsługi właśnie, gdzie pracownicy byliby zatrudniani właśnie do obsługi takich linii telefonicznych. Na jakiś czas, wiem od tych młodych ludzi, może to być, zwłaszcza jak nie było innych ofert pracy. W tej chwili już bezrobocie na tyle jest niewielkie, że ci pracownicy zaczynają migrować na rynku pracy i Nie znam osoby, która długo wytrzyma przy tego typu pracy, bo to jest naprawdę bardzo duże obciążenie i właśnie taką monotonią pracy. Tam nie ma możliwości jakiegoś wykazania się, zwiększenia sobie zarobków,
awansu. No i samodyscyplina. No, wysoka musi cechować kogoś takiego w warunkach domowych.
Mówili panowie o migracjach, o szukaniu lepszych zawodów, ja też mówiłem, i lepszych płac przede wszystkim. I oto mam przed sobą informację, podaję za Rzeczpospolitą, a ta z kolei sięgała do ogólnopolskiego barometru zawodów. Kogo na rynku pracy polskim najbardziej brakuje? Kierowców tirów, spawaczy, pielęgniarek, położnych, ale także samodzielnych księgowych, fryzjerów, kucharzy i krawcowych. Lista profesji zagrożonych niedoborem wydłużyła się o ponad połowę do 23, podczas gdy grupa specjalności z nadmiarem kandydatów skurczyła się z 15 do 7. I te dane dotyczące kierowców tirów, spawaczy zwłaszcza, to jest syndrom pielęgniarek i położnych też, to jest syndrom 15 aż województw, czyli prawie wszystkich.
Ja patrzyłem na nasze województwo, niewiele tam się to różni. Wyłapałem bardzo dla mnie ważną informację przy reformie oświaty, która się wdraża. Mówiliśmy tu wiele o nauczaniu zawodu i bardzo mnie z jednej strony martwi, z drugiej strony jest to oferta dla rynku. Nauczyciele zawodów są też nauczyciele zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych są poszukiwani. To wyłapałem jako rzecz ważną, bo to pokazuje, że to przeorientowanie w stronę kształcenia potrzebuje nauczycieli, mówiąc krótko. I jak najszybciej oni muszą się znaleźć, ponieważ państwo jako pracodawcy czekacie na fachowców. Nas też jakby interesuje, by ci nauczyciele, którzy może nie znaleźliby się w tej oświacie powszechnej i nie może znajdą miejsce w nauczaniu zawodu.
Ale oni są.
Tak. A ja bym tu, panie redaktorze, się na chwilkę zatrzymał i przeanalizował właśnie te dane pod kątem i chociażby struktury tej zawodu i tendencji, ponieważ wbrew takim pierwszym skojarzeniom, może to być zjawisko dosyć niebezpieczne. Po pierwsze, sprawdzają się prognozy, że rynek pracy przyszłości to jest rynek usług i te zawody związane z usługami pozostają w coraz większym, rosnącym deficycie i to warto taki sygnał osobom kształtującym chociażby kierunki nauczania tego zawodowego wskazywać, również młodzieży, że tam warto zdobywać kwalifikacji. Kolejną rzeczą to są te migracje i wewnątrzkrajowe i ponadnarodowe. Mamy otwarty rynek pracy europejski i chociażby to, co pan powiedział o kierowcach tiru czy spawaczach, pokazuje, to są zawody, znam to, że tak powiem, z autopsji, te zawody bardzo dobrze płatne, i u nas, ale niestety jeszcze lepiej opłacane na zachodzie. Dlatego trudno się dziwić, że pracownicy migrują, szukając lepszego swojego statusu. Martwić może to, że nie uzupełniamy tej luki z kolei zasysaniem pracowników na przykład z Ukrainy. I tutaj wielokrotnie powtarzałem, że możemy stać się takim krajem, który sobie z tym problemem poradzi, o ile polityka rządu będzie tutaj bardzo mądra, wyważona i zatrzymamy tych pracowników, a nie przepuścimy ich dalej na zachód Europy. Natomiast te tendencje, które pokazują, że te, o których pan wspomniał, pokazuje, że ta luka poszerza się i trzeba jak najszybciej zacząć interweniować, żeby ten rynek zrównoważyć.
Ja się na przykład cieszę, że poszukiwani są inżynierowie budownictwa. No przekornie są, cieszę
potwierdzam.
Ale to jakby pokazuje, że coś tam się buduje, tak? Że są te pomysły na rozwój, na inwestycje, ale to też pokazuje na to, jaka musi być mądra polityka rządu, samorządu, uczelni kształcących i szkół kształcących, po to, by z jednej strony nie kształcić nadmiaru, nie wiem, organizatorów turystyki, Sam widzę dziesiątki magistrów turystyki i hotelarstwa, czy tam licencjatów turystyki i hotelarstwa i zdaje się, że jest ich za dużo, w związku z tym nadwyżka, tak? Natomiast mniej inżynierów budownictwa czy drogownictwa. Ale dlaczego? Mniej techników, mniej szkół zawodowych, osłabienie tej ścieżki kształcenia.
No właśnie, panie Marku, ja bym chciał powiedzieć, że niekoniecznie jest to, przyczyną jest to, że zwiększa się ilość inwestycji, bo się zmniejsza ilość inwestycji. Natomiast zapotrzebowanie akurat na inżynierów budownictwa, bo o tym mógłbym dużo powiedzieć, wiele powiedzieć, wynika głównie z faktu profesjonalizacji tego zawodu, bo jakbyśmy się tak zastanowili, to na medycynie i budownictwie wszyscy się znają i długo żeśmy funkcjonowali w sytuacji, gdzie budownictwem się zajmował każdy.
No i wielu postawiło własnymi rękoma własne domy.
O właśnie, a teraz możemy się zastanawiać, dlaczego mamy smog, czy dlaczego mamy inne problemy związane z nieprofesjonalnym budownictwem.
Natomiast nie wiązałbym.
Panowie, wierzcie mi, że to też jest element budownictwa. Źle skonstruowane piece, to nie jest inżynieria genetyczna, tylko budownictwo dalej. Natomiast drugi powód, to ten, o którym pan Marek wspomniał, to jest brak średniej kadry technicznej i najszybszym sposobem jest właśnie zasysanie tych inżynierów. W tej chwili na budowach nie mamy wymierającej kadry majstrów budowlanych, która kiedyś się rekrutowała spośród techników budowlanych, bo praktycznie tej grupy zawodowej to są minimalne śladowe ilości, ubywa na rynku.
A ja sądzę, że sporą winę za taką sytuację, a nie inną na rynku pracy, jeśli chodzi o kadry wykwalifikowane, ponoszą uczelnie też. Bo uczelnie się zagapiły, przyjmowały na studia tam, gdzie najwięcej osób chciało się dostać przede wszystkim, a nie kierowały na kierunki, czy wymuszały korzystanie z tych kierunków, które perspektywicznie mogły być najbardziej opłacalne, co zresztą potwierdzają w tej chwili te sondaże i popyt na niektóre zawody, średnia kadra i wyższa kadra techniczna. Kiedy się obudziły na przykład lubelskie uczelnie, że potrzeba informatyków?
No tak, oczywiście informatyka, ale tu jak już pan Marek wspomniał o budownictwie, to ja jeszcze raz powtarzam. Rynek wymusza profesjonalizację i ja tutaj wspomniałem tam o smogu, bo to jest temat dyżurny, ale dzisiaj w internecie też przeczytałem, że gdzieś tam w Polsce dwóch ludzi spadło, wyłamując barierkę balkonową, bo ktoś próbował ją przymocować do styropianu. No i tu jest właśnie taka kwestia, że brak profesjonalizmu w budownictwie może być skutkiem bardzo wielu problemów i potem skutków takich społecznych. No nie jednostkowych, ale już na przykład nierzetelne budownictwo czy budownictwo, które nie eliminuje wymogów prawa budowlanego, chociażby wymogów bardzo ostrych norm związanych z termoizolacyjnością budownictwa, no może przysporzyć dużych kosztów społecznych, dlatego ta profesjonalizacja postępuje, chociażby jak obserwuję rynki i place budów w Warszawie, a również się przyglądam Lubelszczyźnie. To jest już przepaść, bo właśnie z Warszawy idzie ten impuls do profesjonalizacji.
No musi być większa aktywność tutaj kuratoriów władzy publicznej, mówiąc szeroko, także tej, która nadzoruje i finansuje uczelnie, to co wspomniał pan redaktor. Można oczywiście kierować i trzeba kierować pewne strumienie tych środków właśnie w wybrane grupy zawodów.
Ale to musimy mieć sprawny system monitorowania i prognozowania, bo to często jest tak, że to, co informacje, które ministerstwo przetwarza i stymuluje szkoły wyższe, to już w momencie tej stymulacji już jest nieaktualne. Tutaj bardzo istotne znaczenie ma prognozowanie i planowanie, co się będzie w gospodarce działo.
No dobrze, panie ministrze Gowin, czekamy.
To ja jeszcze pozwolę sobie uzupełnić ten wątek informacjami, które znalazłem dotyczącymi zawodów, w których najczęściej pracują imigranci w Norwegii. Kraj rzeczywiście potwornie bogaty, z ogromnymi zasobami złóż naturalnych, zwłaszcza ropy. Oczywiście nie przystaje...
Zafascynował się pan redaktor Norwegią.
Panie Marku, miałem okazję kilkakrotnie być w Norwegii, ale nie tylko to, ale widziałem, spotykałem również osoby, które tam pracowały i dalej pracują.
I zimę mieliśmy ostatnio norweską.
Zimę mieliśmy norweską, ale ten czas jest fantastycznie wykorzystywany przez Polaków, specjalistów na przykład od szkutnictwa. W tym czasie remontują po prostu łodzie. To jest bardzo opłacalne. Ale to jest bardzo opłacalne.
Fantastyczne. W ogóle. A co u tych Norwegów pan
Są u Norwegów. A no u Norwegów właśnie. Zauważyłem liczby różne. I tak, przeciętne zarobki w tej chwili w Norwegii to jest 43 tysiące koron. Panie Marku, przepraszam.
Znów nam uciekną pracownicy.
Nie. 43 tysiące koron to po obecnym kursie jest około 4,8 chyba. To jest jakieś 20 parę tysięcy złotych miesięcznie. Plus minus. Oczywiście koszty pobytu tam są bardzo też wysokie. No ale... Nie mówię o tych, którzy mają najwyższe zarobki rzędu ponad 100 tysięcy koron norweskich, stanowisko kierownicze przy wydobywaniu ropy i gazu, czy makler giełdowy. Ale pomyślmy o tych, którzy wyjeżdżają także z Polski, jak na przykład lekarze specjaliści, jak na przykład pielęgniarki, lekarz specjalista 76 tysięcy koron, czyli 40 tysięcy złotych miesięcznie. Ale także pomówmy o budownictwie, bo o tym mówił pan prezes Jodłowski. Kierownik budowy, blisko 50 tysięcy koron. Operator dźwigu, 40 tysięcy koron. Elektryk,
38. Nie wiem, do czego pan redaktor zdąża.
Zdążam do tego, żeby pokazać, że odpływ tych właśnie bardzo zdolnych nie zostanie powstrzymany. Również jeżeli chodzi o kierowców, którzy emigrują już nie tylko do Norwegii, tam przeciętny zarobek kierowcy autobusu 35 tysięcy koron, ale też do Wielkiej Brytanii, wszędzie praktycznie, bo po prostu kierowcy akurat tak się może to dziwnie składa przy ogromnej liczbie wypadków na drogach, mają bardzo wysokie kwalifikacje i są kupowani natychmiast, jeżeli chodzi o tamte rynki. Dalej będzie.
Ja z tym bym chciał zostawić jeszcze jedną taką informację. Może to jest tylko taki nic nieznaczący news prasowy, ale ostatnio przeczytałem, że w Berlinie największą grupą bezdomnych na dworcach są Polacy. I to są często Polacy, którzy pojechali tam właśnie szukać tego Eldorado, o którym pan mówi, bo to nie wygląda tak różowo, jakby się wydawało. I sam pan wspomniał, że wysokie wynagrodzenie, ale olbrzymie koszty utrzymania, które zwłaszcza, jeżeli to jest pracownik najemny i musi przyjechać i się tam dopiero zorganizować, wcale nie powoduje, że to wynagrodzenie, zresztą wynagrodzenie brutto, o którym pan wspomina, i nie mówimy jeszcze o systemie podatkowym i obciążeniach tych płac. Tak wygląda. Natomiast pamiętajmy, że decyzje o migracji to nie są decyzje tylko stricte ekonomiczne. Często jeżeli nie ma możliwości pracy na miejscu i godziwego zarobku, to ludzie podejmują takie decyzje i tego dowodem jest właśnie zapotrzebowanie w Polsce na te zawody. Szczególnie tutaj myślę, że to jest temat na cały program kolejny, zawody medyczne, bo tutaj mamy zatrważającą sytuację odpływu lekarzy i pielęgniarek, o czym zresztą związkowcy nas informowali już wcześniej i tu powinniśmy szybko wdrożyć jakąś filozofię, gdzie będziemy tworzyli mechanizmy zatrzymania tych młodych ludzi. Może nie mechanizmy restrykcyjne, tylko
za zdobyty tytuł.
To słyszeliśmy, że ze strony ministerstwa było. Natomiast ja bym właśnie nie wchodząc w to, proponował, żebyśmy pobudzili taki wysiłek i intelektualny i sprowokowali debatę na temat właśnie jak to zrobić. Przecież mamy i dzieci i mamy w rodzinach osoby, które by chciały studiować i chciałyby korzystać z konstytucyjnej gwarancji bezpłatności nauczania, a jednocześnie chcą korzystać z otwartości rynku pracy. Natomiast jako społeczeństwo również musimy zabezpieczać potrzeby te zdrowotne społeczeństwa w obszarze ilości lekarzy. I tutaj bardziej bym szukał stymulowania takich pozytywnych metod, czym przywiązać tych ludzi do pracy w Polsce.
Zamieszał pan, panie redaktorze. Nie chcę rozwijać głębiej tematu. Jedno tylko powiem, że jest grupa tych, którym się nie udaje i oni właśnie gdzieś tam okupują metro w Londynie, Paryżu, pewnie w Oslo, a może i w Berlinie. A ci, którzy zarabiają te kwoty, o których mówi pan redaktor, tak, to jest Polacy, bo pewnie i tacy są, to jest to niepowetowana strata, ponieważ to są ci najbardziej sprawni, najbardziej przygotowani zawodowo. Zgadzam. I ci, którzy potrafili zorganizować się tam i zorganizować sobie życie.
Czyli najbardziej sprytni też, panie Marku.
Pewnie tak, jeśli takiego określenia możemy użyć, bo i możemy, chociaż słowo spryt miewa czasami konotacje nie do końca pozytywne. Ale to są ci najbardziej wartościowi dla kraju, dla nas. Szkoda, ale rzeczywiście, ale jeśli pan ich tutaj...
Jest to zjawisko powszechne na całym świecie, trudno sobie wyobrazić.
Z drugiej strony, patrząc swobody przemieszczania się, tak. Więc to ze smutkiem trzeba stwierdzić, ale od razu pan wywołał też przy okazji jakby temat. Cieszę się, że popiera pan tutaj podnoszenie minimalnych płac, minimalnej stawki godzinowej, bo może to zatrzyma pracowników w kraju. Brawo, dziękuję, panie redaktorze.
Podwyższenie minimalne może
brawo, się dziękuję, panie redaktorze. Brawo, dziękuję.
Panowie, może jedno zdanie. Ja nie słyszałem, żeby pan redaktor pochwalał. Pan redaktor
pośrednio
relacjonował. Natomiast proszę
zafascynowany.
Panów, proszę panów, na pewno nie dogonimy w ten sposób atrakcyjności krajów zachodnich, bo jakby pan redaktor jeszcze przytoczył zasiłki norweskie, to na pewno ci którzy by mieli dostać nawet te podnoszone w Polsce, to by chętnie wyemigrowali do Norwegii. Nie tu leży sposób przytrzymania tych ludzi. Musimy robić wszystko, żeby gospodarka polska się na tyle rozwijała, żeby atrakcyjność płacowa i w ogóle poziom życia, poziom PKB per capita był na takim poziomie, żebyśmy mogli tym ludziom coś zaoferować.
I żebyśmy i to jest byli jedyny. Szczęśliwi w swoim kraju.
Oczywiście, że
na przykład poczucie szczęścia.
Z tego się bierze mieli. Dobrostan, ale nie bierze się żadnych regulacji i administracyjnego ustanawiania
jakichś pułapów.
Nie bierze
się przypadkiem z poziomu wynagrodzenia?
A z czego się bierze?
Pan redaktor jest moim stronnikiem dzisiaj.
Chcecie, panowie, sądzić, że poziom wynagrodzenia pozostaje bez związku z poziomem rozwoju gospodarczego? Przecież to są oczywiste...
Ze smutkiem się zgadzam z panem.
To są oczywiste fakty, że jeżeli nie będziemy państwem o rozwiniętej gospodarce, o konkurencyjnej gospodarce, to te płace nigdy nie dorównają, zostaniemy na tej ścieżce nazywanej przez premiera Morawieckiego średniego wzrostu. My musimy patrzeć na mechanizmy stymulujące rozwój gospodarczy, bo inaczej tych ludzi nie przytrzymamy. W krótkich jakichś tam rozwiązaniach możemy, nie wiem, przykuć ich tutaj, ale i tak będą ci młodzi ludzie wyjeżdżali. Nie wyjadą, jeżeli ten kraj będzie krajem perspektyw.
No i właśnie o perspektywach teraz i o gospodarce. Dwie kwestie, mam nadzieję, że zdążymy jeszcze. Mamy kilka minut.
Jak się panu Norwegia podoba, no to cieszę się.
Bardzo mi się podoba.
Fiordy,
tak, bardzo mi się podobają fiordy.
Szkutnictwo. Czemu zlikwidowaliśmy stocznie nasze nad Bałtykiem?
Będą reaktywowane przecież.
No, miejmy nadzieję.
Zaczyna w Szczecinie. Teraz Prodomo Suła, nasze interesy. Lubelski węgiel Bogdanka wśród filarów polskiej energetyki i bezpieczeństwa tejże energetyki. To skrótowo przesłanie, które związane jest z nową strategią ogłoszoną w ubiegłym tygodniu w Warszawie, powtórzoną w tym tygodniu już w Bogdance. Strategią do 2025 roku i perspektywą do 2030. Ja bym powiedział nawet dalej. Do 2050 roku wcale nie wykluczone, jeżeli tylko uda się, inwestując to około 400 milionów rocznie, zagospodarować nowy obszar górniczy, czyli Ostrów, co pozwoliłoby na dwukrotne zwiększenie zasobów do wydobycia przez Bogdankę. Bardzo ciekawa strategia, bardzo rzeczywiście perspektywiczna i znów dająca szansę na przynajmniej zagospodarowanie części osób, które chciałyby tutaj w regionie pozostać i stać się górnikami. Na razie specjalnie dużych zmian, jeśli chodzi o zatrudnienie sięgające w tej chwili wszystkich spółkach grupy Bogdanka, niewiele wzrośnie, z 5 tysięcy może do 5 tysięcy 100, ale to raczej fluktuacje. Natomiast perspektywy są bardzo obiecujące. Ale zanim panom jeszcze oddam głos, rozgadam się. Informacja, która też budzi nadzieję, panie Marku, to pan to przywołał, chciałem powiedzieć, jeszcze przed audycją. Mianowicie 3 miliardy 200 milionów złotych, czyli 750 milionów euro na przebudowę siódemki, kolejowej siódemki, czyli linii kolejowej łączącej Warszawę, dla nas najbardziej interesujące, z Lublinem i może dalej do Chełma, Warszawę z Kijowem. To jest dofinansowanie z Funduszu Spójności, które obiecała w środę, w czwartek, Komisja Europejska. Zostało to potwierdzone przez komisarz Krecu, komisarz do spraw polityki regionalnej. 45 minut krócej do Warszawy, półtorej godziny.
Jeszcze dodajmy, że PKP jako całość, zdaje się, że w rankingu Fitcha, tak, otrzymała chyba wyższą ocenę. To tak by trzeba było dodać jeszcze do tego.
Po owocach ich poznacie, poczekajmy. Natomiast chciałem wspomnieć, że to był wspólny postulat. Zresztą Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny już w 2012 roku zapisała remont tej trasy 7 jako priorytet dla Lubelszczyzny, bo skomunikowanie Lublina, ja już nie mówię Kijów, tam Chełm, Lublin, Warszawa, ale Lublina samego z Warszawą już daje nam olbrzymie możliwości, a jeżeli jeszcze pojedziemy dalej szybko na wschód, to tym lepiej. I tutaj w ogóle nie trzeba tego komentować, no troszkę to potrwa, będziemy chyba przez półtora roku jeździli jednak o godzinę dłużej do Warszawy, ale warto poczekać.
Trzymajmy kciuki. No ale trochę gorsza zostanie z wykonanstwa inwestycji. No to
trzymajmy kciuki, żeby te pieniądze zostały efektywnie wykorzystane, tak. I będziemy to monitorowali. Natomiast
a przy okazji jeszcze wtrącę, jeśli mówimy o rozwoju Bogdanki, no to dokładnie tu jest potrzebne, trzeba wywieźć te miliony ton węgla.
Tak, chyba, że powstanie kopalnia w technologii czystego węgla i część przynajmniej tego węgla pozostanie że na miejscu, tak, ale tak czy owak, Kozienic już wozimy,
ale o Bogdance
do Połańca też wozimy.
Warto wspomnieć, bo ta strategia jest strategią szczególnie dla nas, dla tu patriotów regionalnych bardzo korzystna i cieszę się, że ona powstała i nie musimy być tutaj oponentami w Europie właśnie podejścia klimatycznego, ponieważ no niestety jesteśmy krajem bogatym w złoża węgla kamiennego i dopóki Unia Europejska nie da nam jakiegoś ekwiwalentu chociażby w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a na razie widzimy, że każdy kraj musi jednak swoją politykę realizować, to ta strategia jest jak najbardziej dobra dla Polski. I jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że górnictwo węgla kamiennego na Lubelszczyźnie, szczególnie na Lubelszczyźnie, jest tą branżą, która daje szansę młodym ludziom. To, co wcześniej rozmawialiśmy, bo tutaj konkurencyjność, technologie dały możliwość rzeczywiście stworzenia miejsc pracy dobrze płatnych.
Czy wyśmienitą rzeczą jest, jeśli czytam, o stworzeniu Centrum Wiedzy, prawda, a więc Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, to o czym tutaj mówimy. Panie Darku, panie redaktorze i nasi słuchacze, każdy, kto tam może się w tej sprawie wypowiedzieć i nas poprzeć, musimy monitorować w związku z planami inwestycyjnymi, o to by troszeczkę też przeaneksować strategię rozwoju regionu, by już teraz uwzględniać to ten ruch kopalni w stronę Ostrowa, drogi, dojazdy, uwzględnienie tego w rozwoju i strategii regionalnej, powiatowej.
No to jest po stronie lokalnej.
Ale musimy o tym pamiętać, żeby to nie było tak, że później nie bardzo.
Konkluzja, panie Marku, mamy gdzie jako partnerzy społeczni dialogować i lobować dla Lubelszczyzny.
Panie marszałku,
rzeczywiście są potrzebne inwestycje centralne, są potrzebne transfery.
Otoczenie,
infrastruktura komunikacyjna.
Otoczenie szeroko pojęte. Rzeczą bardzo, którą mi się podoba jako związkowcowi, obywatelowi, mieszkańcowi tutaj, to jest firma, która głośno mówi, odpowiedzialność społeczna biznesu, tak? To jest...
Tak, a poza tym jak mówimy o tej szerokiej infrastrukturze, to pamiętajmy, że również dla nas jako mieszkańców Lubelszczyzny będą ważne te decyzje, które przemieszczą inwestycje energetyczne na Lubelszczyznę, bo to są kolejne bardzo dobrze płatne miejsca pracy, to jest kolejny impuls rozwojowy dla przecież nie najlepiej zindustrializowanej Lubelszczyzny.
Jest mały minusik, no może wspomnę jednak tutaj. Za dużo outsourcingu, za dużo pracowników robi w firmach podwykonawczych pierwszego i drugiego nawet stopnia przy wydobyciu węgla. Ale to tak,
o tym
może
już
na marginesie.
Tak, to do tego pewnie będziemy wracali. Pewnie, że tak.
Czyli infrastruktura jako podstawa tego, żeby mogły funkcjonować te firmy. Bogdanka z bardzo ciekawie zapowiadającą
się przyszłością. Plan z wyjściem pod ostrów lubelski z inwestycjami.
Już praktycznie wszystko rozpoznane. To jest, w tym roku będzie na pewno wystąpienie o koncesję wydobycia.
Plany nakładów rzędu miliarda, tam prawie 2 miliardów.
A to już mówimy o zagospodarowaniu złoża Ostrów, 1,3 mld.
700 bodajże.
No to, ale to na początek. Tyle kosztuje, tyle może kosztować wybudowanie szybu, a to jest podstawa do tego, żeby ten węgiel nie jeździł pod ziemią, jak teraz będzie.
I od razu wracamy do szkolnictwa. Przy okazji, o którym mówiliśmy.
No, ale musimy mieć
będzie temat.
Ja miałem jeszcze wspomnieć chwilę o Ursusie, bo wczoraj o nim głośno było podczas konferencji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jaka
może nie elektryzujmy się na koniec, tylko poczekajmy na...
Dobrze,
ale elektryczny traktor to jest coś.
I dobrze.
Jednak się elektryzujemy.
Naszymi gośćmi w dzisiejszej audycji Razem czy Osobno byli Marek Mielewski z Zarządu Regionu Solidarności.
Kłaniam się Państwu, korzystajcie Państwo z karnawału.
Tak, i Dariusz Jodłowski, prezes pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A za uwagę dziękuję Państwu już w imieniu gości i swoim Jacek Bieniaszkiewicz prowadzący audycję za 2,5 minuty na naszej antenie serwis informacyjny.